o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże. Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina w naszych kolejnych poradach zdrowotnych. Szanowni Państwo, niezmiennie od ponad 20 lat w miesiącu listopadzie mówimy o cukrzycy. Dlaczego? Otóż 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. Początkowo on się nazywał Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Teraz się nazywa Światowy Dzień Cukrzycy. I bardzo słusznie, bo trudno z chorobą nieuleczalną, przewlekłą walczyć. Trzeba z nią tak w jakiś sposób się może zakolegować, może wziąć ją pod rękę i iść z nią w zgodzie. Po to, żeby żyć długo i szczęśliwie. Proszę Państwa, dlaczego akurat 14 listopada jest ten dzień obchodzony? Otóż 14 listopada urodził się profesor Banting, Kanadyjczyk, który był odkrywcą insuliny. Insulina to kropelka życia. Kropelka życia przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy zachorowali na cukrzycę typu 1, którzy od momentu zdiagnozowania do końca swojego życia muszą brać insulinę. Ale ta insulina jest również w dalszym etapie leczenia potrzebna ludziom chorym na cukrzycę typu 2. Już od razu tutaj wyszło, że ta cukrzyca jako choroba to nie jest jedna choroba. To jest cały zespół chorób metabolicznych, którym głównym symptomem jest nieprawidłowy, wysoki poziom cukru we krwi. Ten wysoki poziom cukru we krwi spowodowany jest albo niedoborem insuliny, albo całkowitym brakiem. Tutaj jeszcze w cukrzycy jest takie określenie insulinooporność, czyli insulina jest, ale nie może działać. Organizm nie jest na nią wrażliwy. Powiem Państwu jeszcze, że cukrzycy typu 1, tej, na którą chorują zachorowują dzieci, młodzież i młodzi dorośli, to jest około 10%, a 90%, a więc największa, zdecydowanie największa grupa, 90% to cukrzyca typu 2, na którą zachorowują ludzie starsi, ludzie z nadwagą, ludzie z otyłością, z zaburzeniami ciśnieniowymi, z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej. Tak to troszkę tytułem wstępu. Przedstawiam moich gości. Jest z nami magister dietetyki Magdalena Janik. Witaj, Magda.
Szczęść Boże.
I jest z nami magister wychowania fizycznego Marysia Zarychta. Witaj, Marysiu.
Szczęść Boże.
Dlaczego akurat te dwie panie? Otóż jak diagnozowana jest cukrzyca, bardziej się koncentrujemy dzisiaj na tej cukrzycy typu 2, na osobach starszych, to pierwszym takim wskazaniem, jeśli chodzi o leczenie tej cukrzycy, to jest takie określenie optymalizacja trybu życia. Ktoś zapyta, to co to znaczy ta optymalizacja trybu życia? Czyli mamy żyć optymalnie jak najlepiej. A optymalnie jak najlepiej, to prawidłowo się odżywiać i korzystać z atutów aktywności fizycznej. I jedna z pani, Magda, jest od spraw żywieniowych, Marysia od spraw aktywności fizycznej i właściwie już oddaję tobie, Magda, głos i zacznij od zerwania z tym mitem dieta cukrzycowa, jeśli mogę cię prosić.
Tak, drodzy Państwo, nie ma czegoś takiego jak dieta cukrzycowa, chociaż nieraz w szpitalach też jest takie hasło właśnie na jadłospisach.
To jeszcze funkcjonuje, prawda, w szpitalach?
Tak, jaką masz dietę cukrzycową. Natomiast ogólnie dieta to jest dieta zdrowego człowieka. To jest dieta, którą każdy powinien spożywać, nawet w profilaktyce cukrzycy. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie dieta, którą powinny spożywać osoby, które już cierpią na cukrzycę. Jest to dieta, która powinna być zbilansowana, to znaczy dostosowana do naszego wieku, wzrostu masy ciała, czyli dieta dostosowana kalorycznie i również ilości białek, tłuszczów i węglowodanów. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, ile powinien spożywać, jak te kalorie liczyć, to wtedy warto się udać do specjalisty, który też pomoże dobrać odpowiednią ilość tych składników. Ogólnie ta dieta opiera się o indeksy glikemiczne. Co to znaczy? Indeks glikemiczny mówi nam o tym, jak szybko podnosi nam się poziom cukru we krwi po zjedzeniu danego produktu. I tutaj należy właśnie rozróżniać produkty o wysokim i niskim indeksie glikemicznym. Oczywiście indeks glikemiczny nadajemy tym produktom, które zawierają w sobie węglowodany, inaczej cukry. Cukry dzielimy na proste i na złożone. I w tej diecie bardziej powinniśmy iść w kierunku tych bardziej cukrów złożonych. To znaczy, są to produkty pełnoziarniste, zbożowe. Mówimy tutaj o chlebie razowym, o makaronach razowych, o ryżu na przykład brązowym, czy płatkach pełnoziarnistych i te produkty będą miały właśnie ten indeks glikemiczny niski. Natomiast im bardziej będzie mąka przetworzona, im bardziej będzie to pieczywo białe, makarony białe, czy ryż biały, tym będzie ten indeks glikemiczny wyższy, czyli szybciej nam się będzie podnosił poziom cukru we krwi.
Ja tutaj od razu dodaję, żeby pamiętać, że ziemniaki to też jest cukier złożony, to też jest skrobia i podnoszą poziom cukru we krwi.
Tak, jak najbardziej. Natomiast te produkty z indeksem glikemicznym niskim, to tutaj też będziemy wymieniać warzywa surowe, które będą miały też ten indeks glikemiczny niższy. Natomiast jeszcze trzeba wrócić tutaj do tych cukrów prostych, o których wspomniałam. Cukry proste to są głównie cukier ten, który mamy w cukierniczce, czyli wszystkie na bazie, produkty na bazie tego cukru, gdzie jest dodane, czyli wszelkiego rodzaju słodycze, ciasta i tak dalej, napoje słodkie, ale też cukier fruktoza, to też jest cukier prosty, czyli cukier owocowy. Dlatego też tutaj w tej diecie trzeba uważać na ilości owoców, ponieważ niektóre owoce będą miały bardzo wysoki indeks glikemiczny, jak na przykład winogrona, a niektóre owoce, na przykład powiedzmy jagody czy maliny, będą miały ten niski indeks glikemiczny. Czyli warto wtedy przyjrzeć się, które produkty będą zalecane w większych ilościach, te z niskim indeksem glikemicznym, a które będą niezalecane właśnie w cukrzycy z tym wysokim indeksem glikemicznym. Żeby się temu przyjrzeć, są takie tabele, już posegregowane są te produkty, bo jeszcze jest kwestia porcji. Nieraz wystarczy zmienić ilość porcji albo też połączyć odpowiednio te składniki, żeby ten indeks glikemiczny obniżyć.
Czyli do produktu z wysokim indeksem glikemicznym dodać produkt z niskim i mamy automatycznie taki średni. Albo możemy trochę dodać jakiegoś czegoś innego,
no tak,
błonnika, tłuszczu
przykład.
Właśnie. Tu bym chciała, żebyś tą trochę rolę błonnika jakby w cukrzycy troszkę powiedziała.
Błonnik spowalnia nam wchłanialność cukru we krwi. Błonnik to jest włókno roślinne, najwięcej go występuje w produktach pełnoziarnistych i w surowych warzywach szczególnie. I dlatego też łącząc na przykład owoc, który jest wysokocukrowy z błonnikiem, na przykład z płatkami owsianymi czy z otrębami, obniżamy poziom cukru tego produktu, na przykład tego powiedzmy banana czy winogrona, które są najbardziej słodkie. Możemy też na przykład połączyć owoc z białkiem, tutaj będzie z jogurtem na przykład, z kefirem, albo na przykład dodać tłuszcz, czyli połączyć owoc z wysokim indeksem, na przykład z produktem wysokotłuszczowym typu jakieś orzechy, nasiona, żeby ten indeks obniżyć i wtedy ta porcja produktu też tego z wysokim indeksem automatycznie będzie mniejsza i mamy wtedy lepsze poziomy cukrowe krwi.
To w tym momencie chciałam jeszcze cię zapytać, jak przygotowywanie pewnych produktów też ma wpływ na szybkość wzrostu poziomu cukru we krwi. Tu chodzi mi o gotowanie na przykład makaronu czy innych produktów.
Na indeks glikemiczny ma wpływ obróbka termiczna. Im bardziej rozgotowany produkt, na przykład ten makaron, tym będzie szybciej podnosił nam się poziom cukru we krwi. Im bardziej makaron jest al dente, taki zwany trochę na twardo ugotowany, tym będzie to wolniej się nam wchłaniało. Natomiast też ma wpływ obróbka mechaniczna, czyli rozdrabnianie. Im bardziej rozdrobnimy produkt, na przykład zjemy mus jabłkowy zamiast jabłka w całości ze skórką, to automatycznie szybciej nam się podnosi podniesie poziom cukru we krwi po musie, niż po na przykład jabłku zjedzonym w całości pogryzionym. Czy na przykład jak zjemy marchewkę pogryzioną, pogryziemy ją, czy właśnie taką surówkę, a jak na przykład wypijemy sok z marchewki. Sok z marchewki będzie miał o wiele wyższy indeks niż ta marchewka pogryziona, ponieważ niszczymy błonnik w wyniku właśnie mielenia tego produktu i automatycznie mamy wyższe indeksy na przykład warzywa czy owoca, czy też właśnie kaszę ryżu, jeżeli zblendujemy przykładowo.
Myślę, że taką dobrą porcję dobrych informacji podała Państwu Magda. To może, Marysiu, drugim takim ważnym elementem tej optymalizacji trybu życia jest aktywność fizyczna. Dlaczego? Jaka jest rola generalnie tej aktywności fizycznej i jak ona się ma szczególnie do cukrzycy?
Pierwsze, co chciałam powiedzieć, to że kiedy pojawiają się już właśnie pierwsze jakieś podejrzenia nasze, że jesteśmy zagrożeni tą cukrzycą typu drugiego, to właśnie dzięki ćwiczeniom, dzięki regularnej aktywności fizycznej możemy nie dopuścić do niej lub odwlec ją w czasie, ponieważ aktywność fizyczna ma duże znaczenie tutaj i właśnie chciałam teraz kilka takich aspektów poruszyć. Przede wszystkim to, że w trakcie ćwiczeń, głównie tlenowych, zwiększa się wrażliwość komórek na insulinę. Redukujemy także ilość tkanki tłuszczowej, wzmacniamy mięśnie, kości, dzięki czemu zapobiegamy osteoporozie i korzystnie ruch wpływa na naszą sprawność. Obniża się ciśnienie tętnicze krwi, obniża się zawartość złego cholesterolu, czyli LDL, oraz triglicerydów, czyli zmniejsza się ryzyko miażdżycy. Osoby z dużą nadwagą, które zaczynają stosować dietę oraz regularne ćwiczenia, mogą osiągnąć i utrzymać prawidłową wagę ciała, przez co łatwiej będzie im kontrolować cukrzycę i kontrolować to, aby na przykład nie dopuścić do tego stanu, czyli jeśli mamy ten stan przedcukrzycowy.
Przerwę na moment, bo przypomnę jeszcze raz to, co mówiłam na początku, że mamy do czynienia w tej cukrzycy głównie typu 2 z tak zwaną insulinoopornością, czyli komórki organizmu nie są wrażliwe na insulinę i są to szczególnie komórki obładowane tłuszczem. Tak to nieraz takie określenie się spotyka i właśnie ta sugestia, Marysi, że regularną, dobrym wysiłkiem fizycznym możemy normalizować tę masę ciała i automatycznie zmniejszać oporność insulinową, czyli ta insulina, która jeszcze w organizmie jest, po prostu lepiej działa.
Tak.
Czy jeszcze coś mamy do dodania? Jak tu proponujesz w ciągu dnia tym starszym osobom? Jakie ćwiczenia, żeby nie były dla nich zbyt męczące? Bo wiadomo, że trzeba to dostosować do wieku, do możliwości. Daj jakieś propozycje.
Proponuję przede wszystkim zamienniki. Chodzi mi na przykład o to, żeby nie korzystać z windy, ale jeśli mamy możliwość,
świetnie,
wchodzić po schodach. Tak. Oprócz tego przejść na przykład na dalszy przystanek autobusowy, czy na przykład zrezygnować z przejazdu w ogóle jakimś takim środkiem lokomocji typu samochód czy autobus, a przejść pieszo lub rowerem, jeśli nie jest to duże obciążenie czasowe i nie jest to daleki odcinek. Także lekkie prace w ogrodzie, w ogóle podnoszenie takiej codziennej aktywności fizycznej jest jak najbardziej zalecane, a oprócz tego wskazane są takie aktywności fizyczne bardziej zorganizowane. Czyli zaleca się, aby tak 3-4 razy w tygodniu z umiarkowaną intensywnością, co to znaczy, że podczas takiego wysiłku czujemy, że jesteśmy bardziej pobudzeni, że przyspiesza tętno, ale możemy rozmawiać. czyli nie dostajemy takiej zadyszki, nie jest to coś dla nas obciążające, tylko możemy powiedzieć przyjemne, czyli możemy nawet w dwójkę na przykład spacerować, czy z kijkami, czy bez kijków, czy może być to jakiś spacer na przykład po górach czy dolinach, może być to pływanie. Jest to wskazane też dla osób właśnie z nadwagą, z obciążeniami, ponieważ w wodzie odciążamy stawy, więc nawet nie musi być to pływanie, bo są też zajęcia po prostu w wodzie, czyli wykonywanie ćwiczeń
w wodzie,
tak? Z oporem wody. Wszelkie aktywności. Może też to być taniec, mogą być to zajęcia fitness, może być to tenis stołowy. I zaleca się, aby właśnie to tak było 3-4 razy w tygodniu, po około pół godziny do godziny.
Tak, to pół godziny to jest takie troszkę jakby minimum, prawda?
Tak, takie minimum, żeby tutaj zachować.
Myślę, że tam, gdzie funkcjonuje basen, to zapewne są takie grupy zorganizowane właśnie takich ćwiczeń w wodzie, bo słyszę, rozmawiając z państwem nieraz, że chodzicie na basen, że tam wspólnie ćwiczycie i bardzo dobrze. I znam takie małżeństwo, które i pani, i pan chorują na cukrzycę. To już było jakby dosyć dawno, ale mi mówili, że oni raz w tygodniu na dancing, oczywiście, żeby potańczyć, żeby się poruszać. Ja mówię, tylko
przyjemne, spożyteczne.
Tak, przyjemne, spożyteczne, bo przyjemnie sobie tam spędzają czas, a jednocześnie jest aktywność fizyczna.
Ale też mogłabym się tutaj dołączyć. Ostatnio też słyszałam tutaj w rodzinie, nasz dziadek właśnie robił słoiki i chodził do piwnicy góra-dół. Tak. I mówi, że na wieczór 2 godziny po kolacji miał tak niżki cukier, że się zdziwił, że aż się wystraszył lekko, ale później stwierdził, że jednak tej aktywności dzisiaj miał o wiele więcej niż zazwyczaj i te cukry automatycznie mu zeszły do dołu. Tak.
Ja bardzo często polecam, że właśnie po kolacji, żeby jeszcze troszkę tej aktywności było, że jeśli jest odpowiednia pogoda, to wyjść na ten spacer, bo dla seniorów jednak ten spacer jest takim elementem. A jak nie ma pogody, to ja mówię, włączyć jakąś muzykę i tak sobie też troszkę potańczyć po prostu w domu, nieraz uchylić trochę okno, żeby tak troszeczkę
świeże powietrze.
Czy jeszcze coś, Marysiu, masz do dodania? Proszę cię.
Chciałam tylko jeszcze dodać, żeby właśnie zachować zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o dobór aktywności fizycznej i dopasować do siebie ten wysiłek fizyczny, żeby to była przyjemna czynność, a nie coś, co nam się źle kojarzy, co jest dla nas przykre i nie sprawia nam przyjemności.
Nie traktować to jako przymus taki.
Tak, jako przymus taki nieprzyjemny, tylko właśnie znaleźć taką aktywność fizyczną, którą będziemy lubić i za którą będziemy tęsknić i wtedy na pewno te 3-4 razy w tygodniu się znajdzie czas, żeby taką aktywność podjąć.
Dziękuję ci bardzo. Magda, jeszcze coś masz do dodania żywieniowo? Myślę, że takie dobre dałaś wskazówki, ale jeśli coś...
Ważna też jest porcja i regularność. Myślę, że tak na podsumowanie.
Tak, regularność jedzenia. Proszę państwa, ta optymalizacja trybu życia, czyli prawidłowe odżywianie, o którym mówiła Magda, i aktywność fizyczna dobrze dobrana stosownie do wieku, do możliwości, o którym mówiła Marysia, mogą spowodować w początkowym, jeśli to jest w początkowej fazie cukrzycy, że poziomy cukrów, które były powiększone, nagle się regulują. Normalizuje się masa ciała. W związku z tym poprawia się wrażliwość na naszą własną insulinę, którą jeszcze te osoby mają w sobie. I się okazuje, że bez żadnego leku cukry stają się prawidłowe. Ale proszę państwa, może być tak, że po tych 3 miesiącach takiego trybu życia jednak nie wszystko udało się tak dobrze dograć i jednak poziomy cukru są troszkę podwyższone. Wówczas lekarze wprowadzają lek doustny. I należy nadal dbać o swoje odżywianie, o aktywność fizyczną i przyjmować regularnie leki. Jeśli po kolejnych 3 miesiącach obserwacji nadal nie będzie dobrego efektu, zazwyczaj lekarz wprowadza następny lek z innej grupy, bo są różne grupy leków przeciwcukrzycowych. Jeśli mimo drugiego leku doustnego nie ma po kolejnych 3 miesiącach poprawy, lekarz pacjentowi proponuje insulinę. I tu mam ogromną prośbę do Państwa. Proszę nie traktować insuliny jak zło konieczne. Insulina to kropelki życia. Jeśli lekarz mówi, że ma być podawana, to tak, ma być podawana. Proszę pamiętać, że nie należy się bać zastrzyków, nie należy się bać insuliny, tylko należy się bać tego, co ta cukrzyca może w organizmie zrobić, a może zrobić dużo złych rzeczy, uszkadza naczynia, nerwy. Te osoby, które chorują na cukrzycę, wiedzą, że muszą być kontrole okulistyczne, bo może być uszkodzone naczynia na dnie oka, uszkodzenie nerek i należy się bać tych powikłań, a nie insuliny. I jeszcze jedna uwaga na koniec. W tej optymalizacji trybu życia jest również niepalenie tytoniu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam przed chwilą, cukrzyca może uszkadzać naczynia krwionośne, nerwy. Pamiętajcie, że nikotyna też zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. To, czy będziecie Państwo palić, zależy od Was i na pewno to jedno ryzyko należy zdjąć i nie palić, żeby nie było podwójnego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Myślę, że na dzisiejszy program to wystarczy, bo czas jest nieubłagany, ale mówię, zawsze mówimy co roku o tej cukrzycy, także czasami kładziemy nacisk na jeden element bardziej, czasami na inny. Moje miłe młode panie, dziękuję Wam bardzo za udział w programie. Magda Janik, magister dietetyki, mówiła Państwu o żywieniu. Dziękuję Ci, Magda.
Dziękuję również.
I dziękuję Marysiu, mówiła dziękuję. Marysia o aktywności fizycznej. Ja również Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.